Ludzie i pieniądze.
Umowa Unii Europejskiej z Indiami o wolnym handlu. Szansa czy zagrożenie? Czy polscy przedsiębiorcy zechcą wykorzystać tę szansę? Kolejny krok w sprawie budowy elektrowni atomowej na Pomorzu. Dla pracowników potrzeba 12 tysięcy miejsc noclegowych. Jak je znaleźć? Jak to zrobić, by nie podbić ceny najmu na Pomorzu? Pierwszy miesiąc Bułgarii w strefie euro. Handlowcy i usługodawcy wykorzystują sytuację do podnoszenia cen. A najbogatsi przejmują świat. Jakie mogą być skutki i jak temu zaradzić? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście: Piotr Górski, prezes Polskiego Ziemniaka, Grzegorz Pelowski z Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I piekarstwa. A my zaczynamy dokładnie za tydzień. Ma być ogłoszona umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami. Niedawno została podpisana umowa między Unią Europejską a Mercosurem. I teraz wracając do Indii, ta umowa będzie obejmowała zniesienie ceł i barier handlowych dla towarów przemysłowych. To samochody, maszyny, farmaceutyki, tekstylia, liberalizację handlu usługami i inwestycjami, a także współpracę w zakresie regulacji i technologii, dążąc do zwiększenia wzajemnego dostępu do rynków i do dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Umowa ma wzmocnić partnerstwo strategiczne i geopolityczne więzi, jednocześnie pomijając sektor rolny. Umowa Unii Europejskiej z Indiami już będzie podpisana za tydzień o wolnym handlu. Pytanie do panów: szansa czy zagrożenie?
No, według Grzegorz Pelowski. Według mojej oceny jest to ogromna szansa. Indie to jest 1,7 miliarda, miliard 600. To jest ogromny rynek.
Ludzi.
Tak, ludzi. Przepraszam. To jeżeli politycy nasi dobrze pokierują tym, no to można zarobić na tym naprawdę niezłe pieniądze. Trzeba powiedzieć, że Indie jest to największy importer broni. A na broni, wiemy doskonale, zarabia się lepiej jak na amfetaminie. To jest ogromny impuls byłby dla naszej gospodarki. Wiemy, że mamy ze zbrojeniówką ogromne kłopoty i nie możemy z nią wystartować. Jeżeli tam byśmy się porozumieli i zaczęli sprzedawać, powiedzmy, naszego bursuczka, który jest uznawany za jeden z najlepszych wozów bojowych na świecie, to może by ta produkcja w końcu ruszyła, bo te zamówienie 111 sztuk to jest śmiechu warte. Nasze wojsko potrzebuje dużo, dużo więcej. I w przemyśle metalowym, prawda? To są ogromne możliwości dla Polski, ale tu musi być wsparcie, musi być ogromne wsparcie ze strony polskiego rządu dla tych, którzy by mieli uczestniczyć w tym, powiedzmy, eksporcie do Indii, powinni zostać otoczeni przez państwo, tak mi się wydaje, ja bym tak zrobił, łatwym dostępem do taniego pieniądza. To są inwestycje. To trzeba po prostu, my takich zakładów może jeszcze nie mamy, które mogłyby w takiej skali, prawda? Wiadomo, rynek niemiecki cierpi teraz z powodu sprzedaży samochodów, nie ma gdzie sprzedawać. Zamykają fabryki. Oni ten potencjał mają, tylko w jakiejś części on teraz jest wygaszony poprzez
chińską konkurencję.
Tak, rosnący rynek chiński, i oni tym potencjałem dysponują. To jest tylko kwestia dosłownie zatrudnienia więcej osób i ta produkcja już jest.
I ten potencjał łączy się również z polskimi firmami, które współpracują.
Indie zamówiły chyba 6 okrętów podwodnych w Niemczech. We Francji zamówili Rafale. To są w dziesiątkach miliardów euro liczone kontrakty.
A mogliby też nasze kormorany, jak się okaże, że się dobrze sprawiają. Chodzi o wykrywacze min.
Tak, kormorany. Pani redaktor, mamy swoich, mamy kraby, armatochaubice, ale to nie ma tych hal, nie ma tych fabryk. Jak wspomniałem, ten borsuczek, 111 sztuk. Nie wiem, kto to policzył, te 111, a nie 1500. To wszystko mogłoby ruszyć, prawda? No, tak jak powiedziałem, bez ingerencji rządu z tego, no, efekty tego mogą być naprawdę bardzo słabe.
Piotr Górski?
Tak, teraz ja może trochę powiem. Ja taką mam cichą nadzieję jednak, że my to oczywiście czasami psioczymy na tych naszych polityków, na rządy, czy nawet na Unię Europejską, Brukselę i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę bardziej złożony plan, nad którym mam nadzieję, że ktoś panuje. W sensie takim, że w którymś momencie faktycznie jest tak, że Unia Europejska bardzo mocno jakby kooperowała ze Stanami, powiedzmy, z tą częścią Ameryki Północnej. I widzimy, co się tam może wydarzyć. Oczywiście też pomijając, znaczy mówiąc o zaletach i wadach, powiedzmy, tego, co tam się obecnie dzieje. Natomiast też mieliśmy po drodze gdzieś COVID, mieliśmy właśnie problemy z Chinami, z zaburzeniem łańcuchu dostaw i tak dalej. I prawdopodobnie dzisiaj ktoś tam faktycznie odświeżył troszeczkę te wszystkie umowy, które wcześniej gdzieś się toczyły, tak? Bo my mówimy o Mercosurze, który od 20 paru lat był negocjowany, teraz jest dopinany, szczerze mówiąc, tak? Mamy umowę z Indiami, która też zaczęła się w 2008 roku, tak? Potem była jakaś tam dość długa przerwa i faktycznie od 2022 roku, czyli po wybuchu COVID-u, szczerze mówiąc, i wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, te sprawy nabrały jakby przyspieszenia, tak? No i faktycznie teraz dopinamy kolejną umowę z kolejnym partnerem, bardzo dużym, bo pan Grzegorz powiedział, faktycznie 1,5 miliarda ludzi, które mieszka na tym obszarze, tak? Versus 450 milionów mieszkańców Unii i te 300 milionów teoretycznie w Mercosurze, tak? To robi się bardzo duży rynek. I ma pan rację, tak? Że To o tym trzeba jakby porozmawiać. Czego Indie potrzebują, tak? No i to jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie temu podołać. Wydaje nam się, że tak, bo wierzymy w Polaków, wierzymy w naszą przedsiębiorczość, tak? Natomiast fakt jest taki, że my nie mamy specjalnych kontaktów z Indiami, tak? Nie słyszymy o dużych kontraktach handlowych, powiedzmy, między Polską a Indiami. Być może możemy się podpiąć właśnie w tej chwili pod naszych sąsiadów, tak, z którymi od jakiegoś czasu współpracujemy, czy jako podwykonawcy ich elementów i skorzystać po prostu z tego ciaska, które gdzieś tam dzisiaj się na świecie rozdaje. I to jest moim zdaniem dzisiaj pierwszy krok. Tak. Fajnie byłoby oczywiście dzisiaj rozważyć przede wszystkim, tak jak mówimy, co Indie potrzebują, bo tam dalej jest problem też z nawadnianiem, jeżeli mówimy o rolnictwie, powiedzmy, tak, nie mają wody w odpowiedniej ilości. Pewnie za jakiś czas będzie im brakowało też żywności, tak, bo tej żywności dzisiaj tam jeszcze jest. Ta umowa żywności specjalnie nieprzetworzonej nie dotyczy, ale już przetworzoną można będzie tam sprzedawać, więc to jest kolejna jakaś perspektywa dla polskiego rolnictwa, które się dzisiaj boryka z dużymi problemami, że być może dałoby się przetworzyć pewną część tej żywności i jednak te Indie zaspokoić w jakiejś tam części, bo nie oszukujmy się, taki duży rynek prędzej czy później też będzie miał większą konsumpcję i będą chcieli tą żywność gdzieś kupić, tak? Też bardzo to dla państwa wiedzy jest straszne rozdrobnienie. Tam średnie gospodarstwo w Indiach ma 1 hektar. To jest nieprawdopodobne po prostu. Tam jest ten podział związany z poprzednimi właścicielami, no można powiedzieć okupantami Indii, tak?
Którzy, z historią, historyczne zależności.
Dokładnie, którzy po prostu potem uwłaszczyli, powiedzmy, tych ludzi i oni potem te gospodarstwa faktycznie bardzo mocno dzielili pomiędzy kolejne dzieci, tak? I dzisiaj to zrozumienie jest potężne. W związku z tym jest mało efektywne, tak? Nie, tam są problemy z przechowalnictwem, tak? Więc to jest też być może tutaj dla polskich inżynierów, polskich firm jakiś pomysł na biznes, że oni będą potrzebować na pewno magazynów chłodniczych, powiedzmy, gdzie będą mogli tą żywność dłużej przechować ze względu na to, że są w dość ciepłym klimacie. Większość kraju jest bardzo ciepła.
No i te obroty handlowe, no tutaj panowie wspomnieliście, że Polska no, nie ma jakiejś takiej niesamowitej tradycji handlu z Indiami, to jest około 7 miliardów dolarów obroty handlowe, przy czym one w ciągu ostatniego dziesięciolecia wzrosły o 200%, więc jak były niskie jeszcze 10 lat temu. Poza tym Co takie umowy nam dają, tutaj już mówię z pozycji Polski jako kraju unijnego, czy pewną niezależność, jeśli chodzi o to, od Stanów Zjednoczonych i od Rosji, bo tutaj nam dwa wielkie rynki w tej chwili odpadają. Co ze Stanami Zjednoczonymi, to właściwie nie wiadomo, bo to wszystko zależy od humorów prezydenta tego kraju. Raz nałoży cła, innym razem je obniży i właściwie nie wiadomo, czego się spodziewać.
Ciężko planować biznes, to prawda.
Dokładnie, a biznes potrzebuje świętego spokoju, stabilności, więc tutaj na ile jest szansa właśnie i nadzieje na tę stabilność.
Pani redaktor, tak jak powiedziałem chyba ostatnim razem, Polska musi mieć plan. Musi mieć pewien program i ten program nie może się zmieniać tak, jak zmieniają się rządy czy polityka. Jeden rząd tak, drugi rząd w drugą stronę, prawda? To się nie da. To trzeba mieć program na dziesięciolecia. I rynek taki jak Indie, jest to, tak jak powiedzieliśmy, ogromny rynek i tu musi być taki dobry plan przygotowany na lata. Tak jak tutaj kolega powiedział, tam praktycznie wszystkiego oni potrzebują, prawda? Ja państwu powiem, lata 70., Afryka, polskie firmy, nasze polskie firmy handlu zagranicznego, Centromor, Unimor, przepraszam, nie Unimor, tylko Navimor, budowały w Afryce stocznie, budowały uczelnie, prawda, i też tam nie miały ani kontaktów, ani nie znały tego rynku, rynek kompletnie kosmiczny, prawda, budowaliśmy, ja tu też wspominałem, GPRD, nasza firma, której już nie ma, budowała największą autostradę w Afryce. Nie mając specjalnie, można.
A teraz Chiny przejęły kraje afrykańskie, jeśli chodzi o gospodarkę.
Można, tylko tu bez pomocy, wsparcia, tak jak powiedziałem, rządu, niewiele zrobimy. Polska nie jest krajem, który posiada zasoby, przedsiębiorcy dysponują nie wiadomo jakim kapitałem. Myśmy jeszcze nie okrzepli. My myślimy, że dużo możemy, ale zderzamy się na takich rynkach właśnie z ogromnymi korporacjami, gdzie im się kasa wylewa. Prawda? I zawsze przegramy takie zderzenie. Także musi być plan. I tutaj rząd musi rozmawiać. Też parę razy żeśmy rozmawiali tu w audycji. Niemcy to mają bardzo dobrze rozwinięte. Te placówki, prawda, które są w obcych krajach, ich ambasady to są takie przedstawicielstwa handlowe. Jak jest przetarg, ja to mówiłem kiedyś, na łopaty w Wietnamie, to oni w Berlinie wiedzą i startują do tego przetargu. A my co? Nikt nie zabiera przedsiębiorców, jakie jedzie na wizytę jakąś, prawda?
Ale słyszałam,
Bo każdy się boi, wstydzi się.
Zabierają też przedsiębiorców.
No teraz zaczęli zabierać.
Natomiast wiem z drugiej strony, że wejdę w słowo, że z naszymi przedsiębiorcami jest kłopot, bo dopóki dobrze im się rozwija biznes w kraju i okolicach, dopóty nie za bardzo chcą patrzeć na takie dalekie rejony, z którymi mogliby współpracować, a Indie to jednak jest wymagający inny rynek, zupełnie inna kultura. Kultura biznesowa, to wszystko trzeba poznać i też się przełożyć.
Tak,
dlaczego są tak mało zainteresowani?
Tak. Ja pani powiem, pani Iwonko, tak. Na początku lat 90. kolega konsul z Chin zwrócił się do mnie, czy byłbym zainteresowany w Chinach, prawda, pomóc jednej ogromnej firmie, prawda, rozwinąć im produkcję taką cukierniczą. Oni przyjechali, chyba z 6 osób przyjechało, Chińczyków, obejrzeć mój zakład i byli zainteresowani. Ale jak ja czytam w gazetach, że prawda, gdzieś na Litwie polski przedsiębiorca zaginął, prawda, i odnaleźli go, obcięte ręce, prawda, to ja mówię żonie, żona mówi, chyba jestem niepoważny, masz 4 małych dzieci, gdzie to do jakichś Chin pojedziesz i nie wrócisz. To
Chyba tak źle by nie było.
Nie, no to, pani, to tutaj nam pani brakuje Iwonko, jednak ja w końcu informacji. Pojechałem do tych Chin, zobaczyłem, ale powiem pani, wystraszyłem się tego. Tam jest taka skala, o której nam się nie śni. Trzeba pojechać, zobaczyć i dopiero potem można o tym mówić. I musimy mieć za plecami nasz rząd, bo jeżeli nie będziemy mieli ani gwarancji jakichś bankowych, zabezpieczenia w postaci kapitału, tam się niczego nie doprosimy. Niczego.
Także... Znaczy, to jest oczywiście pewien zawsze kłopot przy każdej takiej inwestycji zagranicznej, tak? Że to wsparcie faktycznie, szczególnie dla podmiotów, które tam nie funkcjonują, tak? Albo nie mają takich transakcji związanych, typu, że nie wiem, ktoś się przykładowo, polski przedsiębiorca ożenił się z Chinką, czy z Hinduską powiedzmy i tak dalej, i pewne rzeczy może byłoby łatwiej to czy językowo, czy urzędowo pozałatwiać, tak? Więc to wsparcie na pewno jest potrzebne. Tu pan mówi o takich sytuacjach, nie, ale inne kraje też tak do końca nie panują, jeżeli chodzi o Chiny, tak? Bo ja mam takie doświadczenie znowu z innej firmy, z mojej poprzedniej. Też oni chcieli wybudować zakład frytek w Chinach i też chcieli troszeczkę w sposób być może kolonialny wymyślili, taki przynajmniej był przekaz, że Holendrzy chcieli dać know-how, a Chińczycy mieli wszystko sfinansować. No a potem powiedzieli, no dzielimy się 50-50 zyskami, nie? No i na końcu to nie doszło do skutku, bo Chińczycy już nie są, powiedzmy, w ciemię bici, tak? I oni powiedzieli, że nie. A efekt jest na końcu taki, że i tak ten sprzęt gdzieś tam kupili. No i chyba dzisiaj produkują to, powiedzmy sobie, te frytki już we własnym zakresie. Oczywiście bez udziału Holendrów w tym momencie.
Sami, tak. Oczywiście kasa, tak. Kasa.
Piotr Górski, Grzegorz Pelowski, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę. A w studio goście, przypomnę, Piotr Górski, prezes firmy Polski Ziemniak i Grzegorz Pelowski z Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mistrz cukiernictwa i piekarnictwa. Teraz przenosimy się z zagranicy do Polski, do naszego lokalnego ogródka. Kolejny krok w sprawie budowy elektrowni atomowej na Pomorzu. Polskie elektrownie jądrowe rozpoczęły analizę dostępnych i planowanych miejsc noclegowych w rejonie budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo na Pomorzu. Właściciele hoteli, pensjonatów i kwater mogą zgłaszać swoje obiekty przez elektroniczną ankietę. Nabór trwa do 15 marca, a głównymi kryteriami wyboru będą m.in. lokalizacja obiektu noclegowego w powiecie puckim, wejherowskim lub Lębo oraz dogodny dojazd do placu budowy. No to ma trwać nie dłużej niż 45 minut taki dojazd do pracy. I teraz uwaga, potrzeba 12 tysięcy miejsc noclegowych. To szansa dla lokalnych przedsiębiorstw, szczególnie tych, które poza sezonem turystycznym mierzą się z niskim obłożeniem. To szansa dla właśnie przedstawicieli branży też turystycznej w okolicach Wejherowa, Lęborka właśnie. Jak zapewnić 12 tysięcy miejsc noclegowych?
To nie jest żaden problem, pani redaktor, w dzisiejszych czasach. 12 tysięcy to wcale nie jest dużo.
Ale na takim małym terenie...
Moment, pani Wolko, ja wszystko wytłumaczę.
To wyzwanie, proszę
jest
bardzo.
Absolutnie dla mnie żadne. Powiem pani tak, trzeba pamiętać, że to jest rejon, jest to pas, który przylega do morza. Tam jest niesamowita ilość pensjonatów, kwater. Ten region żyje z tego. Jeżeli będzie z tego kasa... Dzisiaj, pani Iwonko, postawienie hotelu z kontenerów to jest kwestia dosłownie miesiąca, dwóch i stoją hotele. Także możliwości technologiczne, techniczne, prawda, postawienia to są dzisiaj żadne. Firmy się proszą. Jak pani wejdzie w internet takich różnego rodzaju domków, nie domków, to wszędzie tego jest cała masa. Jeżeli faktycznie ta budowa osiągnie taki poziom, że trzeba będzie taką masę ludzi, bo to jest dużo, 12 tysięcy, to jest dużo. I faktycznie ceny będą dobre, to wiadomo, każdy na tym musi zarobić. Tak? I ten, który zainwestuje te pieniądze, prawda, w te, prawda, czy kontenery, czy jakieś domki, czy pensjonaty. Także wszyscy powinni na tym zarobić. Problemu nie widzę żadnego.
To bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy.
Znaczy ja też do tego podchodzę pozytywnie, w sensie takim, że tak jak zgadzam się z panem Grzegorzem, te 12 tysięcy miejsc noclegowych na tym pasie, powiedzmy tych 45 minut dojazdu do Choczewa, to nie jest wyzwanie, że to jest niemożliwe. To już jest dzisiaj realne, to dzisiaj jest dostępne wręcz, tak? Bo jak się patrzy na ilość turystów, którzy w okresie letnim przebywają nad morzem i ci, którzy się tam dzisiaj rejestrują, czyli meldują się, powiedzmy, i tak dalej, to dalej jest około miliona złotych w tym pasie od Łeby, powiedzmy, do Karwi, tak? Miliona osób, przepraszam, czyli miliona noclegów, powiedzmy, i tak dalej. Czyli zakładając, że to jest oczywiście przez tam 60 czy 70, 80 dni, tyle co ten okres wakacyjny trwa, to by tam trzeba pewnie jakoś podzielić, tak? Ale dalej to jest kilkanaście tysięcy miejsc noclegowych już dzisiaj dostępnych, tak? A wiemy, że to, tak jak mówimy, pewnie tak 100% nie było obłożenia, tak? Jest gro ludzi, którzy gdzieś tam się nie meldowała, tylko nocowała, więc to nie jest oczywiście problem znaleźć to miejsce. Zanim na pewno będzie cała ta logistyka, dlatego że ci ludzie będą chcieli coś zjeść, tak? Im będzie trzeba coś prawdopodobnie wyprać, tak? Czyli musi być jakaś obsługa, bo to nie jest tak, że oni będą skłonni sami gotować i tak dalej, bo zresztą to w pensjonatach czy nawet w hotelach w wielu możliwościach nie jest realne. Jak patrzymy na przykład przez ten okres, czy ten rejon, powiedzmy, od Karwi, szczerze mówiąc, do Łeby, bo o tym mówimy, to jest takie najbliższe oczywiście, bo tu półwysep, powiedzmy, dość mocno intensywnie żyje cały rok. Tak, czyli od Jastrzębie Góry w tamtą stronę, tak? Znowu od Łeby, właściwie od Łustki, też w tamtą stronę też dość intensywnie to życie całoroczne trwa. Faktycznie jest ten nasz teren był taki trochę zapomniany w okresie pozaletnim, tak? I pytanie jest zasadnicze, czy oni znajdą obsługę. Tak, dlatego że to tam najczęściej latem to albo dorabiają sobie uczniowie, studenci i inne osoby, które sobie biorą nawet urlop po to, żeby sobie dorobić. Nie?
Czyli 12 tysięcy plus część Dokładnie. Osób, które będą pracowały, obsługiwały tych 12 tysięcy osób.
Mało tego. Jeszcze jedno rzecz trzeba też pamiętać w tym momencie, tak, że jednak część pewnie hoteli nie będzie skłonna jednak wydzierżawić całego swojego miejsca noclegowego. Dzisiaj powiedzmy tylko i wyłącznie pod budowę. Dlatego, że budowa będzie trwała powiedzmy tam te kilka lat nawet, tak? Czyli w piku to będzie tam oczywiście te 12 tysięcy osób i być może to będą 2-3 lata z tych 5 czy 10, które tam są dzisiaj planowane. Natomiast fakt jest taki, no, że oni też muszą mieć dostęp w latem dla turystów. Przecież ta budowa latem nie stanie. To będzie to kolejne wyzwanie, tak? Czyli
a to przepiękne tereny.
Co zrobić dokładnie w tym okresie lipca, sierpnia, że ci będą chcieli intensywnie budować. Oczywiście być może też będą korzystać z jakichś tam swoich urlopów, tak? Ale dalej będą chcieli tą budowę ciągnąć, no bo to są lepsze warunki pogodowe też. To dla budownictwa to są tak zwane żniwa, tak? Więc to są kolejne wyzwania, nie? I to, co pan Grzegorz mówi, być może trzeba faktycznie zainwestować w jakieś takie buforowe, właśnie kontenery i tak dalej. Tutaj jest być może ukłon znowu w stronę urzędów, tak? Żeby takie pozwolenia na budowę czy stawianie tych kontenerów na jakiś tam określony czas, tak, ułatwić jakąś procedurę, żeby to znowu nie trwało, że przedsiębiorcy, którzy nawet będą skłonni dzisiaj zainwestować pewne pieniądze, bo im się to będzie opłacało, ale będą nie wiadomo jak długo czekać, nie, na pozwolenie na budowę albo na postawienie takich kontenerów, czy na zbudowanie do niej jakiejś infrastruktury, tak, no bo kontenery to jest prosta rzecz, ale tam trzeba doprowadzić wodę, trzeba jakieś odprowadzić nieczystości, to są kolejne rzeczy, które trzeba dla takiego miasteczka, jakie ono by małe, czy duże by nie było, trzeba to zrobić, tak? Więc to są takie rzeczy, które pewnie będą dużo trudniejsze niż postawienie kontenerów. Mm. I ja się tutaj tego obawiam. Na pewno jest duża szansa, powiedzmy też, tak jak powiedziałem, ci ludzie będą mieli cały rok zatrudnienie. Być może dzięki temu odżyje troszeczkę też to środkowe Pomorze, można powiedzieć, że będzie tam też dostęp do takiej bazy gastronomicznej, chociażby w okresie zimowym, tak? Nie jeden czy dwie restauracje czynne, powiedzmy, tylko w danej miejscowości może i będzie i 10 albo i 15. To po pierwsze. Poza tym no też tych ludzi trzeba, tak jak widzicie, dowieść, tak? Czyli też gdzieś będą, powiedzmy, mieszkali, tak? No i pewnie jakaś komunikacja prywatna najczęściej pewnie będzie też w to zaangażowana, czyli to znowu jest jakaś taka perspektywa dla ludzi, którzy dzisiaj zajmują się transportem i borykają się dzisiaj z dużymi też kłopotami, że będą mogli rozwinąć żagle, tak? I to jest taka trochę oczywiście olimpiada na Pomorzu, tylko w dłuższym czasie, ale dalej mocno obciążona, tak? No bo nie po to ludzie robią olimpiadę w różnych miejscowościach, że na tym tracą, tak? Tam się też buduje infrastruktura do tego, się budują, powiedzmy, właśnie hotele, restauracje i tak dalej. One potem zostają, tak? Olimpiada się kończy, to zostaje. I tu pewnie będzie podobnie, tak? Czyli ta budowa się zakończy. Część tych ludzi oczywiście dalej będzie zaangażowana w pracę tej elektrowni, ale gro wyjedzie, tak? No ale to, co zarobimy, to u nas zostanie.
Mm-hmm. Urzędy tutaj pan wspomniał, to jest rzeczywiście bardzo ważna sprawa, że tutaj trzeba będzie usprawnić proces decyzyjny. No i teraz tak chciałam podpytać panów zdaniem, jak obserwujecie życie gospodarcze, biznesowe w sytuacji, kiedy część branży turystycznej jakby udostępni swoje miejsca na cały rok noclegowe, odbije się to na cenach dla turystów zwykłych, którzy będą chcieli, załóżmy, że będzie piękne lato po takiej zimie paskudnej, czy
powiem
ostrej.
Pani...
I teraz co? Ceny pójdą w górę?
No oczywiście,
bo nie będzie miejsc noclegowych.
Że w tym rejonie trzeba się liczyć z tym. Wiadomo, że jak jest duży popyt, prawda, na jakiś tam artykuł, prawda, na noclegi, to wiadomo, że przedsiębiorca będzie starał się wycisnąć z tego, ile się da. I nie chce mi się wierzyć, że ktoś, kto dysponuje, prawda, jakimiś miejscami noclegowymi, wie, że latem może za to dostać 2, 3, 4 razy więcej za ten pokój, to tak spisze umowę, prawda, że latem ten najemca, który będzie na cały rok miał, że będzie płacił wyższy czynsz latem niż w pozostałych miesiącach. Bo wiadomo, ta baza noclegowa, która jest w tamtym rejonie, to jest baza noclegowa nastawiona na okres letni, prawda? Także ten przedsiębiorca sobie dobrze skalkuluje i to będzie dla takiego, powiedzmy, turysty, który będzie chciał tam sobie przyjechać na plażę, będzie płacił więcej za ten cały nocleg. No, ale to trzeba pamiętać, że to będzie trwało, powiedzmy, nie wiem, 3 lata takiego piku będzie, gdzie tych ludzi faktycznie będzie bardzo dużo, gdzie będą te kumulacja tych prac takich budowlanych, ciężkich, betony, prawda, to będzie krótko trwało. Potem będzie, prawda, prace te wszystkie takie wyposażeniowe, to tam już będą specjaliści, prawda, to będzie ich znacznie, znacznie mniej. Także to będzie w różnych okresach trwania tej inwestycji zapotrzebowanie na ludzi będzie się zmieniać, ale tak jak piszą w prasie, że w szczycie będzie 12 tysięcy i sobie z tym
damy radę.
Damy, absolutnie. To nie jest żadne wyzwanie. Baza jest, ludzie są, każdy chce zarobić i myślę, że sobie z tym świetnie damy radę.
Natomiast jeżeli chodzi o ceny, nie? To oczywiście ciężko jest wróżyć, bo tak jak pan Grzegorz mówi, faktycznie jest tak, że ludzie oczywiście będą mieli naturalną skłonność podnoszenia tych cen. Natomiast nie oszukujmy się, ludzie dzisiaj mają internet, więc jeżeli nie będzie to Łeba, nie będzie to, powiedzmy, inne, to będzie Ustka, będzie Kołobrzeg, będzie Świnoujście, będą inne miejscowości, które są nad morzem, czy w tą stronę Władysławowo, Hel i tak dalej. Więc za bardzo moim zdaniem tego nie mogą podnieść. Z drugiej strony, bardzo często dzisiaj się rozmawia, na przykład dlaczego pobyt nad polskim morzem jest taki drogi w wakacje, powiedzmy, jak ludzie mówią czasami, że jadą gdzieś, nie wiem, na południe Europy albo do Afryki i tam jest dużo taniej, tak? I jeszcze mają gwarancję pogody. A potem tu mówią, no my mamy drożej, bo pracujemy bardzo krótko, tak? Czyli musimy teoretycznie te nasze hotele utrzymać w okresie 3-miesięcznym, tak? A funkcjonować to musi jakoś tam przynajmniej podatkowo cały rok. Więc jeżeli teraz okaże się, że może pracować cały rok, to może wcale na końcu nie musi być drożej latem.
No to trzymam kciuki, żeby tak właśnie było. I a propos podnoszenia cen, to zmieniamy teraz kraj, przenosimy się od nas do Bułgarii. A tutaj z nadejściem tego roku, od 1 stycznia, Bułgaria stała się 21. krajem Unii Europejskiej, który przyjął euro, czyli wszedł do strefy euro. No i po 19 dniach w strefie euro handlowcy i usługodawcy okazuje się, że wykorzystują sytuację do podnoszenia cen. W skrajnych przypadkach ceny niektórych produktów wzrosły o ponad 30%, co wywołało dużą falę skarg konsumentów oraz zapowiedzi surowych kar finansowych, o czym informuje Business Insider. Ekstremalny przykład restauracji, gdzie cena pizzy została podana jako, znaczy wcześniej wynosiła 18, ponad 18 lewów, no to na nasze mniej więcej razy 2, no to tam około 37 zł. Ale po przeliczeniu na euro, no to już wyniosła, uwaga, 36,67 euro, czyli taka pizza 154 zł kosztuje. I to było niemal 2 razy więcej niż wynikałoby z oficjalnego kursu wymiany i 4-krotnie więcej niż rzeczywisty odpowiednik w lewach. No i teraz, no, nie powiem, że zbliżają się wakacje, bo my tutaj mamy ferie i zimę w pełni rozwiniętą, no ale pewnie część z nas też już się zastanawia, co zrobi na wakacje, dokąd wyjedzie i do tej pory Bułgaria uchodziła za jeden z najtańszych krajów Unii Europejskiej. Teraz wakacje w Bułgarii będą droższe?
Pani Iwonko, ta pizzeria, co tu pizzę wyceniła na 150 zł, to tak myślę, nie będzie jej. Ona zniknie. Wiadomo, nie wiem, tam się wkradł na pewno jakiś błąd. Nie wierzę w to, że ktoś
nie zamiast podzielić to pomnoży,
z taką ceną wyskoczył na warunki bułgarskie. To jest cena nie do zaakceptowania przez rynek, przez klientów.
Ani przez miejscowych,
tak,
ani turystów.
Absolutnie. Absolutnie. Jak tych kraje, które wstępowały później do strefy euro, już kilka było, prawda? I zawsze jest zamieszanie. Zawsze ktoś próbuje, prawda? Tu też był podawany przykład chleba, prawda? Że zdrożał ponad 30%.
Kilka dni.
Tak. Ale wiadomo, rynek to szybko koryguje. Rynek to bardzo szybko koryguje i ten, kto wyskoczy z taką ceną, szybko ją zmienia i dostosowuje do rynku, bo taka firma się nie utrzyma.
Obroni.
Nie, to nie da rady. Powiem pani taki przykład na swoim przykładzie, jak wprowadzamy jakiś tam produkt, prawda, robimy kalkulację tego produktu. Daję przykład. 12 zł nam wychodzi z kalkulacji, robimy wypiek kontrolny, prawda? Wychodzi nam 12 zł. I tak siadamy wszyscy, wtedy główna księgowa, żona, córka i tak. Mówimy, no w życiu za 12 zł tego nie sprzedamy, prawda? Bo rynek tego nie zaakceptuje. Zniżamy, schodzimy z marży, prawda, żeby była jakaś przyzwoita cena. I tak samo w Bułgarii będzie te ceny do lata się wyregulują same. Same rynek to po prostu skoryguje. Także nie ma się co obawiać, że tam będzie jakaś tam ekstra, tam, prawda, minimalnie ceny pójdą do góry. Tak było zawsze.
No, przykład Chorwacji, wejdę w słowo. W 2023 roku Chorwaci weszli do strefy euro i tam ceny wzrosły. Na koniec już jak przeliczono o 0,4%. Znaczy inaczej, my jako Polacy odczuliśmy wzrost, ale to były czasy, kiedy mieliśmy sporą inflację, w związku z czym euro po prostu nam się złoty osłabił, euro poszło do góry i dla nas było drożej, tak. Ale tam dla mieszkańców Chorwacji
tak,
nie.
Tak, szału nie będzie, wszystko normalnie będzie, nie ma
dokładnie,
co
tak jest. Znaczy, fakt jest taki, że oczywiście tam są jakieś obwarowania, że dzisiaj te kary się pojawiają. Faktycznie jest tak, że te rządy, które dzisiaj jakby decydują się na przyjęcie tej waluty wspólnej, tak, próbują troszeczkę na podstawie doświadczeń poprzednich państw, które tą walutę przyjmowały, unikać tego typu nadużyć, powiedzmy, tak? Czyli te kary, które gdzieś tam się pojawiają za jakieś właśnie ponadnormatywne przewalutowania czy przewalutowanie według niewłaściwego kursu i tak dalej. One faktycznie są już dzisiaj pewnym odstraszaczem, tak? I pewnie tych efektów takich naciągania będzie coraz mniej. Myślę, że tak jak tu pan Grzegorz mówi, że ta pizza przysłowiowa w takiej wysokiej cenie, tam ktoś coś źle policzył, ewidentnie, nie? I nawet nie zreflektował się. Tak jak mówimy, nie usiadł tak jak tutaj pan Grzegorz z rodziną i nie przyjrzał się temu, czy ktoś to kupi w tych cenach, nie? Także albo faktycznie jest tak, no bo nie oszukujmy się, nie? Zawsze taka zmiana waluty, nawet w Polsce, jak mieliśmy obcięcie 4 zer, tak? W którymś momencie to jeszcze bardzo długo gro ludzi operowało milionami, tak? No moja mama jeszcze do dzisiaj potrafi, czasami się gubi i mi coś mówi w milionach albo w tysiącach, ja mówię, to są tysiące złotówki, jak ty to widzisz? No nie, no tyle, no i zobaczcie, to mam już tyle lat po denominacji, a ona jeszcze ma z tym kłopot, nie? Więc nie oszukujmy się, no jak ktoś jeszcze przewalutowuje coś w miarę nieprosto, czyli nie 1:2, czy 1:1, tylko tam jest 1:90 coś chyba, że to trzeba podzielić nie do końca przez 2, nie? No to jest niewykonalne dla normalnego człowieka, jeżeli ma to zrobić szybko w głowie, tak? Więc ani z kalkulatorem po sklepie nie będzie chodził, nie? No ale myślę, że tak jak to pan mówi, to rynek do wakacji
to wyreguluje.
Ja myślę,
że to byli bardzo młodzi ludzie, myśleli, że sobie zarobił i że przejdzie.
Też tak mogło być. Też tak mogło być. No, niektórzy mówią, że każdy towar ma swoją cenę, czyli tyle, ile ktoś zgodzi się za to zapłacić. A jeśli chce zapłacić więcej, no to niektórzy mówią, że to jego problem, mimo że ten towar de facto może wart tyle nie jest. Na koniec zmieniamy, panowie, temat. Organizacja Oxfam NOVIP w raporcie opublikowanym w związku ze Światowym Forum Ekonomicznym, które się w Davos wczoraj zaczęło, wskazuje na rekordowe majątki najbogatszych oraz ich wpływ na politykę i mass media. Majątek miliarderów na całym świecie w ubiegłym roku wzrósł o 16%, osiągając rekordowy poziom ponad 18 bilionów dolarów. Tak wynika z raportu zatytułowanego Bogatsi niż kiedykolwiek, potężniejsi niż kiedykolwiek. No i właśnie, wygląda na to, że najbogatsi przejmują teraz świat. Jakie zagrożenia niesie za sobą koncentracja bogactwa, wpływ na media, jakie mogą być tego skutki dla wszystkich narodów?
Fatalne mogą być skutki. To wręcz, użyję bardzo mocnego słowa, zagraża demokracji, bo oni sobie mogą wszystko kupić.
I prawda? Już to robią.
Tak, tak. I ja to właśnie chcę bardzo mocno podkreślić. Oni mają, przez to, że posiadają media, dwóch facetów w Ameryce posiada media i oni mogą, prawda, do tych głów kłaść ludziom to, co chcą. Manipulują, kręcą, kombinują, prawda, i też
i jeszcze
się...
chcą, żebyśmy im za to płacili.
Tak,
i nie
tak.
chcą u nas płacić podatków.
Tak, jak może być, podam tutaj taki przykład sprzed paru lat, prawda, Toyota na promocję nowego samochodu miała więcej pieniędzy do przeznaczenia niż polski budżet na edukację. Przecież to nie jest normalne, że zezwala się na taką komasację kapitału w jednym ręku. No tu samochód, powiedzmy, nie zagraża niczemu, prawda? Ale jeżeli ktoś ma, prawda, skupione w ręku media, prawda, i na wszystkim, czego nie dotknie, on zarabia, prawda, na samym koronawirusie te Bezosy pozarabiali no miliardy, prawda, to no tak nie może być, prawda, to nie wróży nic dobrego. Tym bardziej, że ja kompletnie nie widzę końca tego.
No tak, i faktycznie jest ciężko znaleźć lekarstwo na to, bo to, co mówimy, moglibyśmy powiedzieć, no dobra, konsumenci nie kupujcie, ale najczęściej to nie działa w ten sposób, bo albo mają dobra rzadkie, albo mają to, co akurat wszyscy chcą mieć, tak? W związku z tym, jeżeli ktoś chce coś mieć, to ciężko go przekonać, żeby tego nie kupił tylko dlatego, że ktoś przez to gdzieś za oceanem przykładowo będzie bogatszy, nie? Ciężko znaleźć, bo system podatkowy też do końca nie będzie działał, bo ci ludzie potrafią unikać tych podatków.
No, nie?
Oni przerzucają te pieniądze. Zawsze znajdzie się kraj, zawsze znajdzie się jakiś prezydent czy inny despota, który w imię też właśnie interesów znajdzie, otworzy swój kraj, powie, dobra, u mnie ulokujcie, to żadnych podatków nie będziecie płacić. I niestety tak ten świat dzisiaj skonstruowany jest. Im łatwiej ten kapitał dzisiaj przerzucać między bankami, powiedzmy, krajami i tak dalej, tym będzie trudniej oczywiście na tym zapanować. Trudno jest oczywiście też faktycznie przebijać się przez media, które na przykład są w ich rękach, tak? No bo wtedy one same na nich nie będą źle mówić, tak? Ale znowu jest jeszcze, mamy cały gro innych mediów i ludzi, którzy gdzieś tam, powiedzmy, mają jeszcze gdzieś dostęp i potrafią pewne rzeczy nazywać po imieniu. Warto moim zdaniem wspierać takich bogaczy, powiedzmy, którzy dorabiają się swojego majątku, ale potrafią się z tym podzielić. Czy to z pracownikami swoimi, powiedzmy, czy właśnie z innymi...
Łożą na edukację,
dokładnie,
na naukę.
Na edukację, na
technologię.
Nawet, dokładnie, nawet na hospicja jakieś, powiedzmy, i tak dalej. Czyli jeżeli, wiesz, ktoś dzieli się tym swoim bogactwem w jakiś sposób, tak, to warto to podkreślać i pokazywać, że tacy ludzie
też
są.
Ale dzieje się tak realnie, a nie tak, tylko nie, po to, żeby sobie PR poprawić,
nie, że to mają być okruszki,
bo chce pokazać,
tak,
że on jest lepszy niż inni, bo najczęściej to temu służy niestety. No i niestety musimy kończyć naszą dyskusję, bo nam się czas skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Piotr Górski, prezes firmy Polski Ziemniak, Grzegorz Perlowski z Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, mistrz cukiernictwa i piekarnictwa. Audycję realizowali Ewa Palicka i Patryk Schmidt, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy.